Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Cześć, cześć. Z tej strony Kacper z Koczulas. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Marketing Manager 2.0, pierwszym w roku 2019. Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Kaczmarek, brand manager i CEO lead w firmie Ben & Jerry's, z którą będę rozmawiał o odpowiedzialności społecznej w komunikacji marketingowej. Martyna trafiła do tego podcastu nie bez powodu. Oprócz tego, że obserwuję ją w mediach społecznościowych, obserwuję jej karierę, patrzę, jak wspaniale się rozwija i po prostu jest taką osobą, która bardzo mocno inspiruje, to Martyna była odpowiedzialna za strategiczne prowadzenie projektu Powrotu Tęczy na placu Zbawiciela, która ta akcja odbiła się bardzo szerokim echem medialnym zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie. Dlatego uznałem, że Martyna będzie fajnym gościem i odpowiednim specjalistką, która po prostu opowie trochę na temat odpowiedzialności społecznej w komunikacji marketingowej, o tym, jak robić to dobrze, dlaczego firmy powinny w tym kierunku się rozwijać i w jaki sposób tego typu działania mogą stać się istotną przewagą konkurencyjną. Myślę, że rozmowa wyszła bardzo ciekawie, także zapraszam wszystkich do słuchania. Cześć Martyna, powiedz słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Cześć wszystkim, nazywam się Martyna Kaczmarek i mam przyjemność prowadzić markę Ben & Jerry's w Polsce. Prowadzę nie tylko działania marki stricte biznesowe, ale również działania z zakresu jej misji społecznej, która jest tutaj myślę, że niezwykle ważna w przypadku tej marki.
Okej, na pewno sobie o tym za chwileczkę opowiemy. Powiedz w ogóle tak na start w ramach takiego pytania na rozgrzewkę mojego, co uważasz za największy trend we współczesnym marketingu?
Myślę, że tak w jednym słowie to jest transparentność. I to, że jak niezwykle konsumenci aktualnie sobie cenią szczerość i nie chcą czuć się oszukiwani, więc myślę, że taka etyka biznesowa marki może znacznie wpłynąć na opinię klienta na temat produktów czy na temat usług. I ta transparentność jest naprawdę niezwykle widoczna i tutaj taki przykład, nawet wczoraj scrollowałam sobie social media i zobaczyłam jakiś sponsorowany post marki kosmetycznej, że jest już, że tak powiem, nie testuje na zwierzętach, tak, i że to oznajmia swoim wszystkim konsumentom. I co drugi komentarz pod spodem to było: a nie, jednak testujecie, bo w Chinach musicie testować, ale to robi rząd, a nie wy, ale nadal są to kosmetyki testowane. Więc konsumenci są niezwykle świadomi w dzisiejszych czasach i cenią sobie tą transparentność.
Okej, zanim sobie porozmawiamy o tym ogólnie szeroko pojętym marketingu odpowiedzialnym społecznie, chciałem, aby słuchacze troszkę więcej się dowiedzieli na temat tego, w sumie dlaczego Ciebie zaprosiłem do rozmowy, do tego odcinka. Byłaś odpowiedzialna za jeden z największych, najgłośniejszych projektów tego typu w Polsce, Powrót Tęczy na Plac Zbawiciela, który prowadziłaś strategicznie z ramienia właśnie marki Ben & Jerry's. Powiedz coś więcej na temat tego projektu i może to jest też dobry moment, żeby powiedzieć trochę więcej na temat w ogóle waszej strategii, jeżeli chodzi o markę Ben & Jerry's, jeżeli chodzi o ten obszar odpowiedzialności społecznej.
Tak, więc tak jakby zaczynając od początku, ja objęłam stanowisko brand manager marki Ben & Jerry's w styczniu zeszłego roku. I jednym z pierwszych zadań, jakie zostało mi powierzone, to było właśnie stworzenie strategii tej misji społecznej marki, ponieważ marka Ben & Jerry's ma takie swoje trzy filary, to jest misja ekonomiczna, misja produktowa i misja społeczna. Jeżeli chodzi o tą misję społeczną, to globalnie realizujemy projekty z zakresu działalności na rzecz poprawy klimatu albo z projektów z działalności na rzecz równości społecznej, szeroko pojętej. Więc w momencie, kiedy w Polsce zaczęłam zastanawiać się, robić research, co tutaj możemy zrobić, pojawiły się dwa tematy. Pierwszym tematem był smog. który jest rzeczywiście, że tak powiem, bardzo palącym problemem u nas w Polsce, w naszym społeczeństwie. No ale z drugiej strony pojawił się temat społeczności LGBT, która jest cały czas spychana na ma dalszy plan, marginalizowana. Wszyscy boją się podjąć w ogóle dyskusji, bo boją się, że stracą swoich fanów, swoich konsumentów. No i uznałam, że po prostu to jest temat, którym trzeba się w końcu zająć, bo nie może tak być, że prawie 2 miliony osób w Polsce żyją w ukryciu, żyją bez możliwości sformalizowania swojego związku. Także tak, no i podjęliśmy tą decyzję, że zajmiemy się właśnie tym tematem i że będziemy walczyć o równość dla społeczności LGBT. No i zaczęliśmy tworzyć strategię, która okazała się być bardzo długą strategią, bo jest to 8-letnia strategia wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, którą razem ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza i Fundacją Wolontariat Równości stworzyliśmy. Takim pierwszym etapem tej strategii, założeniem było przede wszystkim zwiększenie świadomości w społeczeństwie na temat problemu, zwrócenie uwagi mediów, zarówno mainstreamowych, jak i tych bardziej właśnie liberalnych, jeżeli chodzi o poglądy czy o treści, które publikują. Zwrócenie uwagi, wzrost świadomości, to był nasz cel. I tutaj pojawiła się ta tęcza, tak? Coś, co my wiedzieliśmy, że to będzie bardzo głośny temat i coś, co zaistnieje w mediach, i o to nam w tym wszystkim też chodziło, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa i żeby pokazać tak symbolicznie, że miłość zawsze zwycięża po prostu.
No i chyba wam się udało, bo tak naprawdę pamiętam, że był taki moment, że zaprosiłem cię na jeden z czwartków social media w Szczecinie i pamiętam, że jak w ogóle szukałem trochę więcej informacji na temat tej tęczy i całego projektu, no to nie było żadnego problemu, bo wyskakiwałaś zarówno z pierwszych stron dużych gazet, takich jak Wysokie Obcasy, oraz również sama informacja na temat tego projektu gdzieś tam się pojawiała praktycznie w każdym medium, czy to większym, czy mniejszym, czy to jak mówisz właśnie jakimś liberalnym, czy nawet w jakichś mediach bardziej konserwatywnych. Wszyscy o tym pisali. A jak ten cały projekt właśnie, jak ty oceniasz ten projekt? Zanim opowiesz trochę o realizacji, jak ogólnie uważasz? Udało się?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że to, co się wydarzyło po samej tęczy, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. I ja też myślę, że to wynika też z takiego bardzo ważnego elementu w tworzeniu wszelkiego rodzaju strategii marketingowych, komunikacji marketingowej. To jest taki kontekst. Zwrócenie uwagi na kontekst kulturowy, na kontekst społeczny, bo my zajęliśmy się czymś, co w naszej kulturze było bardzo szeroko opisywane, tak? Tęcza paliła się 7 razy. 7 razy była ponownie odbudowana przez miasto. I ten kontekst dał nam taką autentyczność tej historii i to, że ludzie rzeczywiście to szerowali dalej, bo czuli się w jakiś sposób przywiązani, czy czuli się, że to rzeczywiście ich dotyka, bo o tym słyszeli parę lat temu. Więc tutaj myślę, że to nam dało bardzo, bardzo dużo. No i z drugiej strony niestety taka przykra no, wiadomość, tak, że media zagraniczne bardzo mocno to podchwyciły, ale zawsze korzystając z kontekstu tego, jak bardzo homofobicznym krajem jest Polska. Więc zwróciliśmy uwagę mediów zagranicznych, bardzo mocno opisało o nas The Telegraph, The Washington Post, naprawdę media na całym świecie, media w Singapurze, media w Japonii, także naprawdę to się rozniosło. No ale niestety zawsze pokazywali to, że Polska jest drugim najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Więc tak, ja oceniam, że projekt naprawdę się udał, że udało nam się w świetny sposób też w mediach opisać nie tylko samą tęczę jako taki viral, tak, i taki happening, który sprawił, że wow, jednego wieczoru oczy wszystkich były zwrócone na tęczę, ale udało nam się też w bardzo fajny sposób opisać problemy społeczności LGBT+ w Polsce, tak? To, że nie ma równości małżeńskiej. Tak jak mówiłeś, wylądowałyśmy z dziewczynami z NGO-sów, z którymi współpracowałam na okładce Wysokich Obcasów, gdzie potem w czterostronicowym wywiadzie dziewczyny opisały, jakie są problemy i dlaczego w ogóle dlaczego ludzie na to nie zwracają uwagi. Więc udało nam się zarówno pod kątem marketingowym, jak i myślę takim typowo społecznym tutaj ta akcja.
Świetnie, tak. Ja nawet za każdym razem, jak gdzieś tam oglądałem sobie, nawet ostatnio, żeby sobie przypomnieć przed naszą rozmową, gdzieś tam takie powiedzmy mini case study, filmik, który podsumowywał realizację waszego projektu na YouTubie, gdzieś tam na kanałach internetowych. Za każdym razem gdzieś tam mam gęsią skórkę, jak to oglądam, bo naprawdę zostało to zrealizowane i pokazane w taki sposób, że wzbudza to emocje. I jakby wydaje mi się, że takie, no właśnie, to jest teraz takie w sumie kolejne pytanie, bo wy jako marka komercyjna weszliście w taki obszar, który wiele marek boi się w ogóle gdzieś poruszać. Nie tylko nawet w komunikacji i strategii marketingowej, ale nawet w jakichś takich codziennych działaniach komunikacyjnych, czy to w social media, czy to gdzieś tam w outdoorze w ogóle, w działaniach marketingowych. Jak został odebrany wasz udział taki, jako komercyjnej marki w tym wydarzeniu? Czy w ogóle było dużo ekspozycji samej marki Ben & Jerry's w całym projekcie, czy raczej gdzieś tam staliście sobie trochę z tyłu w tle?
Wiesz co, jeżeli chodzi o to, ja od początku, ja też, jeżeli chodzi o mój background, ja zanim przyszłam do korporacji, prowadziłam sama NGOsa, więc jestem totalnym społecznikiem i wiem też, jak niezwykle ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, bo okej, okay, no my jesteśmy marką lodów, tak, ale no mamy tą misję społeczną wpisaną w DNA, ale na koniec dnia najlepsi jesteśmy w robieniu lodów, że tak powiem, tak? Mm-hmm. My potrzebujemy organizacji pozarządowych, które mają know-how i mają ekspertyzę w temacie, żeby również dać naszym działaniom większej ekspertyzy i relewantności, tak? Więc dla mnie od samego początku to, jak komunikowaliśmy wszelkie działania z zakresu misji społecznej i właśnie działania z zakresu tęczy, to było stawianie nas jako Ben & Jerry's, jako marki komercyjnej na równi z organizacjami pozarządowymi. Także we wszelkich materiałach, notatkach prasowych, które wysyłaliśmy, zawsze było Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Fundacja Wolontariat Równości i Ben & Jerry's. Więc to dało nam po pierwsze takiej autentyczności i takiego też fajnego postrzegania naszej akcji wśród społeczności LGBT, że rzeczywiście nie tylko stawiamy sobie tęczę, żeby zwiększyć naszą rozpoznawalność, ale rzeczywiście angażujemy się na rzecz społeczności, bo mamy obok ekspertów i oni tego pilnują, że my jesteśmy tutaj, żeby rzeczywiście coś zmienić. A jeżeli chodzi o takie, wiesz, ogólne postrzeganie, naprawdę powiem ci szczerze, że byłam w szoku, jak pozytywnie akcja została przyjęta, tak? Ludzie byli pod wrażeniem, że w końcu ktoś dokonał takiego odważnego kroku i w końcu ktoś się postawił. Oczywiście, że były komentarze pełne hejtu i pełne nienawiści, że homolobby, tak, że wy to idźcie zająć się robieniem lodów i to nie tylko w takich do zjedzenia, że tak powiem. Więc, ale jeżeli chodzi o takie korporacyjne problemy przy tej akcji, mieliśmy dosłownie jeden telefon na infolinię Unilever i that's it, że tak powiem. Nic więcej się nie działo. Także
świetnie,
myślę, że...
Tylko się cieszyć, że
tak,
że
ja myślę...
Tak, bardzo pozytywnie, nie?
Dokładnie, ja myślę, że my też troszeczkę... My sobie nie zdajemy chyba sprawy z tego, że społeczeństwo się zmienia, społeczeństwo dojrzewa i społeczeństwo też powoli zaczyna mieć dość takiej nienawiści, braku tolerancji. I my też oczywiście jako marketingowcy, jako osoby odpowiedzialne za strategię, musimy na koniec dnia patrzeć na to, żeby nasza marka była postrzegana w jak najlepszym świetle. I podchodzimy do tego często bardzo, bardzo ostrożnie. Ale wydaje mi się, że trzeba zweryfikować niektóre rzeczy ponownie i rzeczywiście się dokładnie przyjrzeć temu, co się dzieje, bo coś się zaczyna zmieniać, powiem ci szczerze.
A powiedz mi, czy oprócz tych właśnie takich działań szeroko pojętych, które miały wpłynąć na zwiększenie rozpoznawalności marki, na dotarcie do odpowiednich osób z różnych grup docelowych, czy ten projekt miał jakieś założenia takie stricte, mówiąc tak, wiesz, marketingowo, biznesowe, w ujęciu takim na przykład, że założyliście sobie zwiększenie sprzedaży przez te działania? bo projekt został bardzo świetnie odebrany, nie tylko właśnie przez jakby oglądających, osoby, które miały z nim styczność, ale również agencja, która go z wami realizowała, zdobyła kilka ważnych nagród na festiwalach reklamy. No i jak to właśnie koresponduje z takim, powiedzmy, twardym marketingiem, który ma się finalnie przełożyć na biznes, na przykład zwiększenie sprzedaży właśnie. Czy mieliście takie założenia przy tym projekcie?
Nie. Jeżeli chodzi o całą strategię misji społecznej, to wszelkiego rodzaju KPI-e odnoszą się tylko i wyłącznie do naszego długofalowego celu, czyli osiągnięcia równości małżeńskiej w Polsce. Czyli na przykład jedno z KPI-ów na rok 2018 było to, żeby zwiększyć o 100% tematykę równości małżeńskiej w mainstreamowych mediach. Nie było, jeżeli chodzi o właśnie całą strategię, nie mieliśmy żadnych KPI-ów właśnie związanych z udziałami rynkowymi, ze świadomością marki, ale to, co zrobiliśmy z tęczą, przełożyło się na te wyniki. Te takie już stricte, twarde, marketingowo-biznesowe wyniki, co oczywiście jest super, tak? Ponieważ w momencie, kiedy zwiększa nam się sprzedaż, automatycznie zwiększa nam się też budżet marketingowy. Jesteśmy w stanie robić więcej i więcej dawać społeczności LGBT w Polsce. Ale w przypadku Ben & Jerry's nie, planując działania z misji społecznej, nie umieszczamy takiego rodzaju targetów, że tak powiem, w naszych planach.
Okej, rozumiem. No u was takie wartości właśnie jak ta równość, miłość, to podejście do sprawiedliwego handlu, do sprawiedliwości społecznej są od samego początku jakby wpisane w DNA waszej marki. A powiedz mi, tak już trochę odchodząc od tematu stricte tęczy, co zrobić jak w firmie nie ma tego typu korzeni, a marketing jest wyłącznie postrzegany jako takie działania mające właśnie zwiększyć sprzedaż, w ogóle rozwijać biznes w takim ujęciu bardzo, można powiedzieć, klasycznym. Co w takiej sytuacji powinno się zrobić, jeżeli na przykład firma by chciała jakiekolwiek działania związane z odpowiedzialnością społeczną realizować?
Wiesz co, myślę, że jeżeli tylko jest chęć ze strony osób odpowiedzialnych za, czy to na najwyższym szczeblu, tak, osoby z zarządu, czy osoby odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju strategię, no to ja bym rekomendowała właśnie to zrobić, tak, bo to jest naprawdę ogromna wartość dodana i świetna przewaga konkurencyjna, ale też małymi krokami, tak, aby to wszystkie działania były spójne z tym, o czym jest też marka, ale też angażując w to od samego początku wszystkich pracowników. Ben & Jerry's jest naprawdę wyjątkowe, dlatego że wszystkie osoby, które pracują dla tej marki, bo miałam okazję je też poznać, osoby z całego świata, te wszystkie osoby wierzą w te wszystkie wartości, za którymi marka stoi i które marka wyznaje. I to jest szalenie ważne, bo na koniec dnia to ludzie tworzą biznes i to ludzie robią ten biznes. I jeżeli ludzie nie wierzą w wartości, które ten biznes wyznaje, to nie będzie efektywne, to nie będzie autentyczne i to nie będzie prawdziwe. Więc ludzie przede wszystkim są niezwykle ważni w tym procesie.
Okej, mówisz o wartościach, ale powiedzmy, że w firmie jeszcze, oczywiście jest jakiś system wartości, jakiś system, powiedzmy, DNA tego, czego się oczekuje, tak mówiąc bardzo generalnie od pracowników, jeżeli chodzi o postawę i podejście do życia, do codziennej pracy, ale powiedzmy, że w firmie czegoś takiego jeszcze nie ma i kto powinien być za to odpowiedzialny, w sensie za wprowadzenie takiego myślenia o tym, że te wartości z szeroko pojętym odpowiedzialnością społeczną są istotne. Czy to jest rola prezesa, dyrektora zarządzającego, czy może menadżera każdego poszczególnego działu? Jak twoim zdaniem powinno to wyglądać tak strukturalnie?
Wiesz co, ja myślę, że na pewno to jest duża zmiana i to powinno pójść z góry, ale w taki też sposób, aby każdy pracownik czuł, że może mieć wpływ na to, jak to wygląda. Bo na koniec dnia jakby idealną sytuacją jest, jeżeli w firmie właśnie każdy ma w sercu te wartości i rzeczywiście czuje, że te działania mogą coś zmienić i mogą przynieść pozytywny impact na świat, na środowisko, na jej własne życie. Także wiesz, strukturalnie ja ci powiem, że są różne modele, tak? W Ben & Jerry's na przykład mamy takie stanowisko jak Chief Social Mission Officer, tak? I to jest osoba, która jest w zarządzie i która jest odpowiedzialna za wszelkie działania z zakresu misji społecznej. Ale z drugiej strony nasz CEO jest osobą, która mówi tak samo często o wartościach i o tej misji społecznej, jak mówi o wynikach biznesowych i P&L-u, tak? I proficie. Więc ja myślę, że tak, że to musi iść z góry, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że jeżeli to nie będzie w sercach wszystkich pracowników, to się nie uda, to się po prostu nie uda.
Okej, okay, a powiedz tak może troszkę wracając do takiego bardziej ogólnego pytania, jaka jest ogólnie taka idea zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach? Jeśli jakby sobie mieli pracownicy, szefowie, prezesi właśnie o tym teraz pomyśleć, to jak myślą sobie o CSR-ze, odpowiedzialności społecznej, to co powinno im przychodzić do głowy? Jaka jest ta ogólna taka idea?
Wiesz co, ja mam taką swoją jedną definicję na zrównoważony rozwój, której zawsze używam i zawsze właśnie o niej myślę, jak potem myślę o dalszych działaniach. Zrównoważony rozwój dla mnie to jest takie zaspokojenie potrzeb naszego aktualnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie tych potrzeb. Myślę, że to jest taka prosta definicja, ale daje szalenie dużo do myślenia, bo znajdujemy się aktualnie w sytuacji na świecie, na której wiesz, 2 miliardy osób żyje za mniej niż 2 dolary dziennie, czy jeśli w przeciągu 12 lat nie powstrzymamy rozwoju globalnego ocieplenia, mamy szansę na to, żeby wyginąć, tak? Brawo my! Więc z jednej strony firmy, korporacje, marki stały się nieodłącznym elementem naszego życia i prawda jest taka, że produkcja tych wszystkich dóbr, które używamy, znacząco przyczynia się właśnie na przykład do emisji gazów cieplarnianych, tak, czy do ilości plastiku w oceanach. I nie chcę powiedzieć, że konsumpcjonizm jest zero-jedynkowy zły, bo sama teraz siedzę przed swoim MacBookiem, tak, piję kawę z kapsułek i wiesz, i siedzę na pościeli z IKEA, tak, więc sama jestem osobą, która lubi kupować. I nie chodzi o to, żebyśmy myśleli o konsumpcjonizmie jako o złej rzeczy. Chodzi o to w tym wszystkim, abyśmy znaleźli sposób na to, aby konsumować w taki sposób, aby nie niszczyć naszej planety. Więc tak teraz wracając już do tej takiej strony przedsiębiorstwa, jaka tutaj jest rola firm w tym, czy może być rola firm w tym wszystkim, to jest to, abyśmy sprawili, że firmy są w stanie połączyć swoje cele ekonomiczne z celami społecznymi i wyważyć to w taki sposób, żeby zarówno dalej dowozić swoje obroty, swój profit, ale przy tym wszystkim też nie niszczyć planety i mieć pozytywny wpływ na swoje środowisko i społeczeństwo.
Okej, okay, to jak mielibyśmy tak to troszkę zebrać do kupy, mówiąc kolokwialnie i wylistować, jakie są takie główne cele marketingu odpowiedzialnego społecznie?
Wiesz co, główne cele to jest przede wszystkim tak z biznesowego punktu widzenia zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Dla mnie działania CSR-owe i działania odpowiedzialne społecznie to jest taka fajna przewaga konkurencyjna. Musimy też pamiętać, że nadal nasz produkt musi, powiem korporacyjnie, dowozić. To musi być dobry produkt, bo na koniec dnia dla konsumenta liczy się też jego efektywność, to czy działa, to czy ma, jakby jest to ratio cena-jakość. Ale działania CSR-owe to zdecydowanie przewaga konkurencyjna. Też takie zwiększenie odporności w sytuacjach kryzysowych, pozytywny wizerunek, zwiększenie świadomości marki, czy też pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy. I myślę, że to też w dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracowniczy wygląda w taki, a nie inny sposób, jest bardzo ważne, tak? Fajnie, jak ludzie chcą przyjść do firmy i pracować z niej, dlatego że firma robi fajne rzeczy dla innych. No i też myślę, że też raportowanie niefinansowe dostaje się coraz bardziej istotne i coraz bardziej dostrzegalne, że zaczynamy raportować już nie tylko finansowo, ale też zaczynamy się spowiadać z tego, co robimy dla środowiska i dla świata wokół nas, więc tutaj też jest tego ogromna rola w tym.
Okej, okay, te obszary zostały w pewien sposób ustandaryzowane. W 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna stworzyła taki standard ISO związany z kluczowymi obszarami CSR. Czy coś więcej na ten temat byś mogła powiedzieć?
Tak, jestem typowym milenialsem, nie przepadam za ISO, ale tak, wiem o co chodzi. To jest taka norma, która właśnie systematyzuje tą wiedzę, tak? Oczywiście w momencie, kiedy przychodzi ktoś, kto nie wie nic na temat CSR-u, to fajnie, żeby się z tym zapoznał, bo to jest taki troszeczkę podręcznik, który mówi nam o co chodzi bardzo ogólnikowo, tak? Więc wszelkie... ta norma definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu i właśnie definiuje, w jaki sposób ona powinna się odbywać, poprzez przejrzyste, etyczne zachowanie, czyli tutaj wszelkie działania powinny brać pod uwagę oczekiwania naszych interesariuszy, tak? Być również spójne z organizacją, która dokonuje tych działań i zgodne z prawem i międzynarodowymi normami zachowania. Także to jest bardzo ogólnikowo, ale myślę, że każda osoba, która gdzieś tam jeszcze nigdy się nie interesowała CSR-em, polecam, żeby się z tym zapoznać.
Okej, okay, no bo tutaj mówimy o jakichś standardach ISO, ty opowiadasz o działaniach właśnie waszej firmy Ben & Jerry jako w sumie dużej międzynarodowej firmy. A powiedz mi, czy takie działania CSR-owe, o jakich rozmawiamy, tyczą się tylko takich dużych właśnie organizacji, dużych podmiotów, czy jednak będąc lokalną firmą działającą na przykład w Szczecinie, w Warszawie, w jakiejś mniejszej miejscowości, generalnie działającej lokalnie, Czy też takie działania mogą się w jakiś sposób przysłużyć? Czy też takie firmy powinny w takie rzeczy inwestować, w takie obszary swojej działalności?
Tak, ja uważam, że jak najbardziej, bo wiesz, z jednej strony mamy duże krajowe, że tak powiem, znane przez Polaków, Polki i Polaków marki, które mogą zakomunikować pewne rzeczy i dotrzeć do dużej ilości osób w Polsce, ale z drugiej strony mamy małe firmy lokalne, które docierają do lokalnych społeczności. I tak jak na przykład firma, w której ty pracujesz, tak, jest w Szczecinie i docieracie do ludzi, do potencjalnych swoich pracowników na terenie Szczecina, więc na przykład zaangażowanie społeczne może być bardzo atrakcyjne dla przyszłego waszego pracownika, który na przykład zdecyduje się do was aplikować, bo stwierdzi, że o, ta firma robi coś dla innych, to jest dla mnie ważne, chciałbym w takiej firmie pracować. Ja na przykład w taki sposób też wybrałam swoją firmę, w której aktualnie pracuję, bo przechodząc z organizacji pozarządowej do korporacji, dla mnie najważniejsze było, żeby pójść do najbardziej zaangażowanej społecznie korporacji, jaka jest. I w taki sposób wybrałam swojego aktualnego pracodawcę.
Okej, okay, bardzo fajna rzecz, którą się kierowałaś, powiem ci szczerze, to się tak, naprawdę, no. To mi się wydaje coś, co trzeba bardzo mocno doceniać. A powiedz mi w sytuacji, co w takim scenariuszu, gdy działania, które realizujemy jako firma, nie spodobają się klientom? Czyli na przykład, czy nie baliście się o to, że realizując projekt Niezniszczalnej Tęczy zrazicie do siebie jakąś tam grupę waszych klientów? Wciąż mamy bardzo dużo nietolerancyjnych ludzi, na przykład właśnie w Polsce, więc czy to nie był taki trochę projekt ryzykowny, jeżeli chodzi o właśnie komunikację?
Wiesz co, braliśmy to oczywiście pod uwagę i zanim też mój zarząd w Polsce i w Europie, że tak powiem, zaakceptował pomysł tęczy i pomysł tego, żeby rzeczywiście zrealizować ten projekt, no to musiałam przedstawić też, w jaki sposób moja grupa docelowa pokrywa się z grupą osób wspierających społeczność LGBT+ w Polsce. No i w przypadku Ben & Jerry's ona rzeczywiście się pokrywa w dużym stopniu, tak? Więc z jednej strony mieliśmy tutaj taką trochę pewność, że w momencie, kiedy zrobimy coś tak odważnego, to nasi konsumenci nas będą w tym popierać. No ale z drugiej strony mieliśmy oczywiście też, wiedzieliśmy, że ktoś się od nas odwróci, tak? Ale stwierdziliśmy, że bierzemy to na klatę, że to jest ta misja społeczna i taka odwaga, to jest coś, co w DNA marki jest od samego początku jej powstania i że że to jest po prostu, tak, że tak powiem po angielsku, right thing to do, tak, że musimy to zrobić. Ale też z drugiej strony myślę, że jest warto zwrócić uwagę na to, że ja nie wiem, może ty znasz, ale ja nie znam żadnego udanego bojkotu konsumenckiego. Mamy przykład.
No, o tym dużo się mówi czasami w internecie, mam wrażenie, o tych bojkotach i kryzysach tak. social media, a tak naprawdę przełożenie tak. na biznes ma to, nie wiem, w bardzo małej ilości procent.
Na przykład, wiesz, mamy tak teraz taki świeży przykład marki Nike w Stanach. Sprawa z Kaepernickiem, tak? To jak on uklęknął przy hymnie narodowym USA. Była z tego i Nike zrobił potem z nim kampanię, było z tego ogromna jatka w internecie, ludzie palili buty Nike i nagrywali to do mediów społecznościowych, a wzrost sprzedaży Nike 30%, tak? Więc ja nie wierzę w bojkoty konsumenckie i uważam, że no ciężko jest znaleźć też tego przykład. Myślę, że też w przypadku tutaj tęczy no mogę zdradzić, tak, że zauważyliśmy znaczący wzrost sprzedaży. Więc no z jednej strony trzeba pamiętać, żeby się dobrze zabezpieczyć pod kątem PR-owym, kryzysowym, tak, że każdy tak zwany stakeholder w firmie, żeby wiedział, co się dzieje, żeby wiedział też, jak na to odpowiednio zareagować i odpowiedzieć. No ale z drugiej strony ja uważam, że za paręnaście lat marki, które nie będą odważne i nie będą podejmowały odważnych kroków i działań, troszeczkę znikną na rynku, troszeczkę staną się takie niewidoczne. Tak.
Okej, okay, a co zrobić, żeby zaangażować pracowników w takie działania? Bo powiedzmy, jest jakaś wizja, jest jakiś pomysł, nawet większość ludzi się z tym w firmie utożsamia, ale nie zawsze chcą się w to angażować. Masz jakiś pomysł, jakieś rady właśnie, jak zaangażować ludzi w takie działania CSR-owe w organizacji?
Powiem ci szczerze, że dalej próbuję to rozpykać, że ja też jako pracownik Unilevera gdzieś tam staram się różne rzeczy inicjować, nie tylko z zakresu tutaj działań związanych z Ben & Jerry's, ale też inne rzeczy. Na przykład ostatnio mieliśmy sztab WOŚP u nas w Unilever i chciałabym, żeby więcej osób się zaangażowało rzeczywiście. I ja myślę, że wiesz, po pierwsze nie można nikogo zmuszać do niczego, tak, bo na koniec dnia to ma też wychodzić z potrzeby serca danej osoby. Jeżeli to będziemy kogoś do tego zmuszać, to też to nie ma sensu po prostu. Z drugiej strony myślę, że też to, w jaki sposób my żyjemy teraz szybko, jak mało mamy czasu, takie działania muszą być proste. To musi być coś takiego, co my troszeczkę podamy ludziom na talerzu i sprawimy, że dla nich zrobienie czegoś dobrego będzie naprawdę proste i nie będzie wymagało od nich dużego nakładu pracy. Także jeżeli też znajdę jeszcze lepszy sposób, to naprawdę do Ciebie wrócę, bo cały czas próbuję tutaj zobaczyć, co działa najlepiej, co jest najbardziej efektywne.
Jasne, bardzo chętnie. Generalnie tutaj też informacja taka dla słuchaczy, że jak będziesz miała chciałabyś jakieś linki gdzieś tam też umieścić w opisie tego podcastu, chciałabyś, żeby słuchacze mogli odwołać się, poczytać różnych informacji na temat różnych właśnie tematów, o których tutaj rozmawiamy, chociażby może dotrzeć na Waszą stronę, poczytać trochę na temat Waszego podejścia, to jak najbardziej te linki zamieścimy w opisie tego odcinka. Także tak samo, jak wpadnie Ci do głowy jakiś pomysł, jak to zrobić, to jak najbardziej możemy to również w opisie umieścić.
Dobra.
A powiedz, pomijając właśnie takie duże organizacje jak Twoja i ogólnie jakieś takie firmy bardziej rozpoznawalne w Polsce, czy Twoim zdaniem ogólnie polskie firmy są zaangażowane społecznie?
Ja myślę, że firmy w Polsce coraz bardziej się angażują społecznie i to coraz bardziej widać. Są bardzo fajne raporty i polecam wszystkim zainteresowanym, przygotowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Odpowiedzialny biznes w Polsce, dobre praktyki. Oni co roku taki raport publikują, najnowszy myślę, że za jakieś 2-3 miesiące również zostanie opublikowany. I no na przykład w 2017 roku do takiego raportu swoje praktyki właśnie zaangażowania społecznego zgłosiło 180 przedsiębiorstw, a w 2015 to było 137. Także to rośnie. i ludzie, osoby, które zarządzają markami, firmami, zaczynają dostrzegać, że nie tylko to jest świetna przewaga konkurencyjna, ale to jest też coś, co rzeczywiście może mieć wpływ na nasze środowisko i na nasze społeczeństwo pozytywne. I myślę, że my tego, no, świat tego teraz po prostu potrzebuje. Więc tak, widać coraz więcej działań i mnie to niezwykle cieszy, bo ja wierzę w to, że duże firmy, duże korporacje, ale też małe, lokalne mają ogromny impact na to, co się dzieje, tak? Tak jak powiedziałam wcześniej, jesteśmy otoczeni przez marki, przez firmy na co dzień i one mają wpływ nie tylko na nasze życie, ale na wszystko to, co się dzieje wokół.
A masz jakieś takie ciekawe przykłady tutaj z naszego lokalnego podwórka?
Ojej, z lokalnego podwórka. No wiesz co, na przykład bardzo mi się podoba akcja Nivei, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, przepraszam, ale chodzi o budowanie placów zabaw. I to jest taka akcja, która bardzo mocno mobilizuje lokalne społeczności do tego, żeby, bo tam trzeba zgłosić chyba swoje miejsce, gdzie chce się, żeby został wybudowany plac zabaw dla dzieci przez Nivea. I to bardzo fajnie mobilizuje lokalne społeczności do tego, żeby razem coś zrobić i razem wygrać to głosowanie i razem ten plac zabaw otrzymać. Ja myślę, że też takim naszym dzisiejszym zdigitalizowanym świecie, gdzie wszyscy siedzimy z nosami w tabletach, laptopach, w telefonach i nie ma już takiego fajnego kontaktu z sąsiadami. Ja przynajmniej takiego nie mam. Fajnie jest zobaczyć takie akcje, które sprawiają, że razem wszyscy łączymy się do walki o jeden cel i w tym przypadku to jest właśnie plac zabaw.
Tak, super, super przykład. Co byś doradziła ogólnie kolegom i koleżankom, którzy są w działach marketingu, niekoniecznie są może odpowiedzialnymi osobami z działania z obszaru odpowiedzialności społecznej, ale chcieliby zacząć być, chcieliby takie działania gdzieś tam wdrożyć w swoich organizacjach. Masz jakiś taki zestaw rad, sugestii, pomysłów, od czego powinni zacząć, jak powinni o tym wszystkim myśleć, żeby to się okazało skuteczne, żeby przede wszystkim mogli zacząć robić to na przykład na większą skalę, jeżeli by uznali, że jest taka potrzeba u nich w firmie.
Ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest wciąż, żeby wszelkie działania, jakie zostaną podjęte, były spójne z marką i z tym, jakimi wartościami, jakie wartości reprezentuje dana marka, bo właśnie ta, no nie wiem, dla mnie przynajmniej jako dla marketingowca spójność jest niezwykle ważna i uważam, że na spójności można dużo zbudować. Taka druga rada to bycie odważnym. Myślę, że też musimy o tym pamiętać, że trzeba być odważnym i odważnie dążyć do swoich celów i do tego, żeby też marka komunikowała się w sposób odważny. No i wiadomo, każdy z nas ma swoich menedżerów i osoby, które trzeba na koniec dnia do danej rzeczy przekonać. Myślę, że w internecie można znaleźć bardzo dużo badań na temat tego, w jaki sposób działania odpowiedzialne społecznie wpływają pozytywnie na zarówno postrzeganie marki, jak i już finalnie na samą sprzedaż. Także przygotować się też z tych właśnie liczb, bo na koniec dnia no, musimy też udowodnić, że to będzie profitowe i to przyniesie pozytywne skutki nie tylko dla świata i środowiska, ale też dla samej marki. Także znać swoje cyfry, być odważnym i być spójnym z tym, co marka reprezentuje.
Kojarzysz jakieś takie miejsca w sieci, gdzie można by właśnie jakieś takie pozytywne przykłady znaleźć, poczytać czy troszkę zainspirować się?
Tak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu przede wszystkim, strona z ogromną ilością informacji, tak jak też właśnie wcześniej mówiłam, jest ten raport, w tym raporcie firmy, marki prezentują też swoje wyniki ze swoich działań, także warto jest się z tym zapoznać i to jest taka pierwsza strona, którą ja rekomenduję. Pomyślę jeszcze o innych i na pewno podeślę do ciebie, ewentualnie możemy umieścić gdzieś pod spodem.
Super, świetnie. A powiedz tak jeszcze, że tak spytam bardziej personalnie, gdzie ty szukasz inspiracji w swojej codziennej pracy, jeżeli chodzi o takie właśnie myślenie nad tymi działaniami, które będziesz realizować?
Wiesz co, ja inspiracji szukam w ogóle w takich liderach naszego świata, tak? Na przykład bardzo mnie w latach nastoletnich bardzo mocno zainspirowała Emma Watson, która zaangażowała się do ruchu ONZ He for She na przykład, tak? Ruch, który ma na celu promowanie i w ogóle osiągnięcie szeroko pojętej równości płci. I tutaj właśnie chodzi zarówno o tą taką damską część, jak i tą męską, tak? Bo wszyscy jesteśmy gdzieś tam, wszyscy jeszcze dalej gdzieś tam cierpimy w związku z nierównościami, jakie są. Również jest tutaj laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, Malala, która jest pakistańską działaczką na rzecz praw kobiet. Więc ja lubię bardzo inspirować się takimi dużymi imionami, liderami, którzy osiągają niezwykle wiele, i potem myśleć, co my jako marka możemy zrobić, żeby też osiągnąć coś takiego fajnego, dużego.
Super, świetnie to brzmi. Może zdradzić, jeżeli możesz, albo jeżeli masz już coś skonkretyzowanego, plany Ben & Jerry's na ten rok, może na najbliższe lata. Masz jakieś takie ciekawostki, które mogłabyś się podzielić publicznie, czy jeszcze za wcześnie?
O Jezu, będzie się działo. 12 lutego będzie premiera pewnej rzeczy, która...
To już niedługo.
Nie mogę zdradzić dużo, ale powiem, że jest to coś, co jest tak samo mocno umieszczone w kontekście naszego społeczeństwa i tego, co się w nim dzieje, tak jak była tęcza. Także czekajcie, śledźcie Ben & Jerry's czy mnie i zobaczycie, ale już niedługo będzie naprawdę się działo. Nie mogę więcej zdradzić niestety.
Dobrze, brzmi bardzo zachęcająco. A powiedz tak. Jeszcze, gdzie w ogóle obserwować markę Ben & Jerry's najlepiej? Z jakimi kanałami jakimi kanałami wy się komunikujecie w ogóle ze swoimi klientami? W mediach społecznościowych głównie was obserwować, czy gdzieś jeszcze indziej?
Digital, tylko i wyłącznie digital, Facebook Ben & Jerry's i Instagram benandjerrys.pl. Także tak, zapraszamy w nasze skromne progi.
A tak zaczęłaś w ogóle to zdanie od tylko digital, tak jeszcze może, tak bym dopytał, w sensie waszym założeniem jest być tylko w digital, nie realizujecie jakichś takich działań bardziej, powiedzmy, w jakim bardziej offline'owym świecie?
Wiesz co, jeżeli chodzi o komunikację, no to media społecznościowe, ale poza tym robimy dużo eventów, mamy na przykład raz do roku na całym świecie takie święto darmowych lodów, że tak powiem, Free Con Day. I to jest taki jeden dzień, gdzie na całym świecie tego samego dnia rozdajemy naszym fanom lody za darmo. I my na przykład w zeszłym roku byliśmy w Krakowie, gdzie rozdaliśmy 10 tysięcy sztuk tych takich lodów w małych kubeczkach 100 ml. Także jeżeli chodzi o komunikację z naszymi fanami, no to głównie digital, media społecznościowe, ale poza tym właśnie mamy fajne eventy, gdzie się z nimi już spotykamy w świecie rzeczywistym.
Dobra, powiedz tak na koniec, Martyna, gdzie można Ciebie znaleźć w sieci, gdzie Cię najlepiej obserwować, żeby być na bieżąco z tym, czym się zajmujesz, tym, co robisz?
Zawodowo, czyli też rzeczy związane z misją społeczną, to LinkedIn, Martyna Kaczmarek. A tak trochę bardziej zza kulis, można powiedzieć, zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego, to Instagram Martyna Kaczmarek, no i Facebook ewentualnie.
Dobrze, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dużo fajnych inspiracji, sugestii, pomysłów i fajnie, że troszkę bardziej otworzyłaś jakby ten taki tajemniczy obszar tego, jak to wygląda u Was w środku w Ben & Jerry's. Mam nadzieję, że to też zainteresowało słuchaczy i będą mogli trochę zainspirować się tym, co Wy robicie i tym, co Ty robisz na co dzień. Dziękuję za to, że znalazłaś czas w ten sobotni poranek.
Dzięki wielkie, Kacper, i wszelkie pytania, jeżeli ktoś ma na temat właśnie tego, co my też robimy, bardzo chętnie się nimi podzielę i też zainspiruję.
Czyli można do Ciebie po prostu, mówiąc tak branżowo i kolokwialnie, uderzyć na priv i zadać jakieś konkretne pytanie, tak? Na Facebooku.
Tak, i od razu z góry przepraszam, ale wolno odpisuję.
Doświadczyłem tego, jak się umawialiśmy na rozmowę.
Dokładnie. Dzięki za PR, dobra. Kacper.
Dzięki, hej. Trzymaj się.
No, dzięki, hej.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.